nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o Andrzeju Poczobucie, który od ponad 2 lat jest torturowany w łukaszenkowskim więzieniu. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Łukaszenko nadal wspiera rosyjską agresję przeciwko Ukrainie.
Łukaszenko powinien ponosić odpowiedzialność. On jest zbrodniarzem wojennym.
Polska żąda opuszczenia terytorium Białorusi przez grupę Wagnera.
Spodziewamy się możliwych incydentów, w tym o charakterze zbrojnym z udziałem członków tej grupy.
Omroczony 1 września dla polskich dzieci z Białorusi.
To jest próba zniewolenia polskiego środowiska.
Przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Ponad 29 miesięcy reżim łukaszenkowski trzyma za kratami jednego z liderów polskiej mniejszości na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. W lutym tego roku dziennikarza skazano na 8 lat pozbawienia wolności, a wyrok został ogłoszony przez reżimowego sędziego Dmitrija Bubieńczyka. Działacz Związku Polaków obecnie znajduje się w izolacji nowopołockiej kolonii karnej. W odosobnieniu spędzi 5 roku, jest to maksymalny termin. W taki sposób Andrzej Poczobut został ukarany, bo odmówił wykonywaniu pracy, której według zasad więziennych wykonywać nie wolno. Poza tym Polak ma problemy zdrowotne, a niezbędnych mu leków nie dostaje. Białoruskie władze na wszelkie sposoby znęcają się nad naszym rodakiem, który już kilkakrotnie odmówił uwolnieniu w zamian na przyznanie się do winy i prośbę o ułaskawienie. Reżim w Mińsku torturuje Andrzeja Poczobuta, bo jest osobą niezłomną, uważa białoruski działacz opozycyjny Franek Wieczorka.
To, co się dzieje z Andrzejem, to jest katastrofa. Człowieka niszczą, zabijają, mordują w tym więzieniu. Wiemy, że specjalnie stworzone dla jego warunki są bardzo złe. dlatego że on nie poddał się, dlatego że on nie poszedł na współpracę z łukaszenkowskim reżimem. Jego trzymają w izolacji, nie tylko jego samego, tak? Tak się odbywa z innymi więźniami politycznymi, ale do Andrzeja jest specjalny stosunek ze strony Łukaszenki i jestem pewien, że to się odbywa ze zgody Łukaszenki osobiście.
Andrzeja Poczobuta aresztowano 21 marca 2021 roku. Po 2 latach został osądzony za rzekome podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz działania godzące w bezpieczeństwo Białorusi. I to jest drugi raz, gdy Aleksander Łukaszenko wrzuca Polaka za kraty. 5 lipca 2011 roku sąd w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na 3 lata więzienia w zawieszeniu na okres 2 lat, stawiając mu zarzut o znieważanie białoruskiego dyktatora. Ukraina nadal walczy z rosyjskim agresorem. Wojsko Putina codziennie atakuje niezależne państwo, niszcząc miasta i wsie poprzez zmasowane ataki rakietowe. Wojna trwa już ponad 550 dni i wciąż najeźdźca nie osiągnął większych sukcesów. Lecz odwrotnie, siły zbrojne Ukrainy wyzwalają kolejne terytoria okupowane po inwazji na pełną skalę, rozpoczętą 24 lutego 2022 roku. Światowe media informują, że wojsko broniącego się państwa przełamało tzw. linię Surowikina, największą sieć fortyfikacji, schronów, rowów i okopów wzniesionych przez armię rosyjską od czasów II wojny światowej. Tymczasem agresor jest wciąż wspierany przez władze w Mińsku. Aleksander Łukaszenko już dawno nie zaprzecza swojej pomocy w dokonywaniu zbrodni przeciwko ukraińskiemu narodowi. Dyktator oddał kraj w rozporządzenie rosyjskiemu wojsku. Pozwolił na rozmieszczenie rosyjskiej broni atomowej oraz przyjął tysiące najemników grupy Wagnera. Jest przestępcą na równi z Putinem, a więc ma być sądzony, mówi przedstawiciel białoruskich sił demokratycznych Paweł Łatuszko.
Łukaszenko powinien ponosić odpowiedzialność. On jest zbrodniarzem wojennym, jest odpowiedzialny za agresję przeciwko Ukrainie, bo udostępnił terytorium Białorusi do agresji. I doprowadzenie do odpowiedzialności jak jego, tak i jego pomocników to jest bardzo ważnym sygnałem dla rządzących na Białorusi.
1 września na Białorusi rozpoczęły się wspólne ćwiczenia wojskowe Braterstwo Bojowe 2023, które odbywają się m.in. na poligonach w bezpośredniej bliskości z Polską. W Mińsku wprost wskazują, że potencjalnym przeciwnikiem jest Zachód. 28 sierpnia w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Powodem spotkania była sytuacja na Białorusi w związku z obecnością najemników grupy Wagnera oraz zwiększeniem prób nielegalnego przekraczania granic. Zdaniem szefa polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, od wielu tygodni sytuacja na granicy z Białorusią eskaluje i obserwowana jest ponowna presja nielegalnej migracji. W związku z tym została przyjęta decyzja o zamknięciu wszystkich przejść granicznych w wypadku, gdy dojdzie do krytycznego incydentu, niezależnie od tego, czy będzie to polska, litewska czy łotewska granica. Politycy sąsiadujących z Białorusią krajów zażądali od władz w Mińsku natychmiastowego opuszczenia strefy przygranicznej przez nielegalnych migrantów gromadzonych tam przez służby białoruskie oraz opuszczenia przez grupę Wagnera terenu Białorusi. Sytuacja potrzebuje podejmowania stanowczych decyzji, ponieważ jest zbyt niebezpieczna, twierdzi szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.
Spodziewamy się możliwych incydentów, w tym o charakterze zbrojnym, z udziałem członków tej grupy. Najemników, jak podkreślam, nie żołnierzy. Najemników, którzy mają krew na rękach ukraińskiej ludności w trakcie walk. Ta grupa musi opuścić region, w którym mieszkamy my. Tego wymaga bezpieczeństwo międzynarodowe.
Po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku Polska stała się przytułkiem dla tysięcy obywateli kraju, uciekających od represji politycznych. Szacuje się, że obecnie w Polsce może przybywać około 300 tysięcy Białorusinów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podczas spotkania podkreślił również, że są wypracowywane mechanizmy pozwalające osobom zagrożonym represjami na Białorusi w sytuacji zamknięcia wszystkich przejść granicznych dotrzeć bezpiecznie do krajów bałtyckich.
Na dnie sarkofagu noc, czarna suknia rozrzuca mi krale wspomnień. Trona włosów płaszcz, woni narodną swą, teraz okryta snem. jeszcze niedawno ogień tkwi. Pamiętam rozkoszny wiatr, masz ten gnący sztorm. Daję ci moją łzę. Płynie dalej, gdzieś tam. Serce choć popękane, chcę iść. Nie ma cię i nie było. Na mnie i nie było, jest dzień. Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam. Serce choć popękane, dzień nie było, jest noc. Nie ma mnie i nie było, jest dzień. Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam. Popękane, chcę być. Nie ma cię i nie było, jest noc. Nie ma mnie i nie było, jest dzień.
Słuchają Państwo programu z Naddniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
1 września uczniowie na całym świecie przystępują do nauki. Jednak dla dzieci z polskich rodzin na Białorusi ten dzień został omroczony przez działania reżimu Aleksandra Łukaszenki. Dziś nauka języka polskiego w kraju jest możliwa jedynie w domach lub prywatnych szkołach prowadzonych przez firmy komercyjne. Od 1 września w białoruskich szkołach zgodnie z prawem lekcje odbywają się w języku rosyjskim. Ten dzień zawsze był radosnym dla każdego polskiego ucznia. Jednak obecnie dzieci na Białorusi zostali pozbawieni radości nauczania się w języku ojczystym, mówi prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska.
Co roku starałam się uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego, bądź to w szkole organizowanej przez Związek Polaków na Białorusi, bądź Macierz Polską. Rok szkolny zaczynały również co roku dzieci uczące się w polskich szkołach w Grodnie w Wałkowysku. Niestety w tym roku wrzesień przywita dzieci na Białorusi i polskie dzieci na Białorusi tylko w szkołach, w których języka polskiego nie będą mogły się uczyć jako języka ojczystego i języka wykładowego. Polska szkoła w macierzy została zlikwidowana polska macierz szkolna. W polskich szkołach w Wałkowysku i w Grodnie nie ma możliwości nauki języka polskiego jako języka ojczystego. Został zlikwidowany język polski jako język wykładowy. De facto szkoły przestały być już szkołami polskimi. Dzieci mogą uczyć się języka polskiego na prośbę rodziców, ale tylko jedną godzinę w tygodniu. No i to jest taka sytuacja bardzo niekomfortowa dla polskiego środowiska i dla nas tutaj, bo mamy świadomość, że jest to rusyfikacja bardzo wyraźna polskich szkół. Wrzesień na Białorusi w polskim środowisku był takim miesiącem radosnym, bo zaczynały się różnego rodzaju zadania, zaczynały się różnego rodzaju konkursy. My tu w Polsce też się aktywizowaliśmy, pomagaliśmy zorganizować podręczniki. Dzieciaki bardzo często otrzymywały wyprawkę szkolną. No a ten wrzesień tegoroczny jest takim smutnym miesiącem, bo zabraknie nam takich działań i mamy świadomość, że dzieci tęsknią za taką normalnością i za tym, żeby można było języka polskiego uczyć się tak, jak było to dane różnego rodzaju regulacjami prawnymi.
Łukaszenkowskie władze nigdy nie były zadowoleni rozwojem polskiej edukacji w kraju. O tym, jakie przeszkody powstawały przy szerzeniu polskiego języka, wspomina nauczycielka z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, Anna Mieniuk, która przez wiele lat pracowała na Białorusi.
Pierwsze moje doświadczenia na Białorusi sięgają lat 80. Już wtedy była dosyć ciężka sytuacja, ale wydawało nam się, że jeszcze możemy normalnie się kontaktować, rozwijać. Nasi nauczyciele przyjeżdżali do Białegostoku na dokształcanie się, kontynuowali studia na Uniwersytecie w Białymstoku i mogli szerzyć oświatę. Bardzo wtedy rozwinęły się szkoły w Wałkowysku, w Baranowiczach. Pierwsze nasze olimpiady w latach 2000, kiedy wszystko było, wydawało się ustalone, omówione. Po przyjeździe okazuje się, że restauracje są dla nas nieczynne, dzieci nie mogą skorzystać z obiadów w czasie przerwy, kiedy Uniwersytet w Grodnie nie przyjmuje nas i dzieci piszą dyktando na schodach w konsulacie. Wtedy mieliśmy już takie pierwsze sygnały naoczne utrudnień tych. Później znowu przywiało mnie do Grodna w roku 2017, tym razem jako nauczyciel polonijny skierowany przez ORPEK. Rodzice byli jak zwykle bardzo życzliwi, dzieci również bardzo otwarte. Jednak zauważyliśmy wszyscy takie napięcie, które ciągle wokół nas narastało. Już wtedy zaczęły się problemy z polską szkołą w Grodnie, ograniczenia do przyjęć uczniów do klas pierwszych, ciągłe wizyty dziwnych gości. Następnie mieliśmy kilka razy wezwania na komisariaty, przesłuchania, czepianie się naszych dokumentów, jakieś takie różne dziwne wycieczki. Czasami mieliśmy wrażenie, że idąc po mieście mamy opiekunów na plecach, ale żeśmy się zawsze z tego śmieli, że w takim wypadku nic nam się nie stanie. Jednakowoż bardzo nam było szkoda dzieci, bo baliśmy się, że nastąpi taki moment, kiedy władza wkroczy na całego do szkoły. No i doczekaliśmy takiego momentu, jednego, drugiego, kiedy przeżyliśmy rewizję, przeżyliśmy niszczenie naszych dokumentów, pamiątek, kiedy dzieci przeżyły olbrzymi stres, bo nie wiedziały, czy mogą się z nami spotkać normalnie w szkole, czy też na online.
Na Białorusi mamy do czynienia z państwem reżimowym. Myślę, że możemy powiedzieć, że jest to też państwo autorytarne i państwo autorytarne próbuje ograniczyć swobodę obywatela i próbuje trzymać takiego obywatela w ryzach. Nauka języka polskiego i poznawanie polskiej kultury to jest pewnego rodzaju też taka alternatywa dla rzeczywistości ruskiego miru. To jest taka możliwość wyboru swobodnego, że się chce funkcjonować w kulturze innej, nie tylko tej kulturze narzuconej przez pewien system polityczny, ale też w kulturze wynikającej z tradycji i z wychowania, z funkcjonowania w określonym środowisku, tu akurat mniejszościowym. I takie ograniczanie swobód edukacyjnych i nauki języka polskiego to jest próba ograniczenia polskiego środowiska i zniewolenia też polskiego środowiska.
Chęć dzieci do nauczania języka polskiego jest olbrzymia, i rodziców, i dzieci. I mieliśmy z ich strony olbrzymie dawki takiej radości, oczekiwania. Wiedzieliśmy, że jak przyjdziemy rano do szkoły, to one będą już niektóre dużo wcześniej, bo przecież przyjeżdżały autobusami, czekały czasami nawet bladym świtem już u drzwi, żeby skorzystać z naszych zajęć. Jak żeśmy się rozstawali, to łzy się nam w oczach kręciły. Teraz też, jeżeli spotykamy się czasami tu w Białymstoku, to z sentymentem wspominamy to. Podziwiam rodziców, którym się chciało wstawać o 4, 5 rano i wieźć dzieci do Grodna na moje zajęcia. Jeżeli teraz spotykam te dzieci, bo ostatnio nawet zdarzyło mi się w Gdańsku spotkać swoich uczniów, to mamy mówią: Pani jest tam potrzebna, jesteście tam potrzebni, jesteście tam oczekiwani. Musimy zrobić wszystko, żeby pomóc tym dzieciakom się rozwijać dalej, bo takiej dawki i takiej lekcji patriotyzmu, jakie otrzymałam w Grodnie, nie otrzymałam chyba nigdzie. Tu na miejscu w Polsce na pewno nie.
Są w tym rządzie same bambirzyce i alfonsy, same niemocne kiecki i oplute wąsy. Są w tym kraju gęby, tylko by śpiewały amen. Chwała najwyższemu, prowadź wodę na parlament. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się trzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się trzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się trzeć. Tu trzeba krzyczeć. Ci, co jeszcze nie powstali, już się pokłócili, kto będzie najważniejszy przy stole na Wigilii. Sprawa ta jest prosta, przekaz oczywisty. Świat nie umrze z przejedzenia, my umrzemy z nienawiści. Trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć. Tu trzeba krzyczeć, krzyczeć, krzyczeć. Trzeba się drzeć. Trzeba się drzeć!
Już za chwilę w programie Z Nadniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Anatole Radziwonika, pseudonim Oleg. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o miasteczku Łunne, najlepiej zachowanym na Grodzieńszczyźnie sztetlu żydowskim, gdzie często bywała pisarka Eliza Orzeszkowa. A Marcin Gorbaczewski opowie Państwu o Sławie Przybylskiej oraz jej przebojowym utworze Gdzie są kwiaty z tamtych lat.
Losy bohaterów niezłomnych.
Po klęsce operacji Ostra Brama, która przewidywała samodzielne wyzwolenie Wilna przez oddziały okręgów Armii Krajowej Wileńskiego i Nowogrodzkiego i podstępem aresztowaniu dowództwa przez Sowietów, polscy oficerowie, którym udało się uniknąć rozbrojenia, odbyli naradę. Głównym jej tematem było dalsze zachowanie się ocalałych oddziałów. Zgłoszone były następujące propozycje. Złożyć broń i ciągnąć się do armii Berlinga. Przedzierać się na zachód z bronią w ręku i tam działać w zależności od sytuacji. Rozpuścić oddziały i dać każdemu żołnierzowi możliwość podjęcia samodzielnej decyzji. Zostać na kresach i bić bolszewików. Jedności wśród dowódców nie było. Oficerowie pochodzący z centralnej lub zachodniej Polski, jak były komendant Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej Jan Schulz vel Janusz Szlaski-Prawdzic, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Zygmunt Szędzielesz-Łupaszka, dowódca uderzeniowych batalionów kadrowych Bolesław Piasecki, pseudonim Sablewski, byli za drugim wariantem. Pochodzący z Kresów major Maciej Kalinkiewicz-Kotwicz, podporucznik Czesław Zajączkowski-Ragner, porucznik Jan Borysiewicz-Krysia byli za tym, by zostać. Ostatecznie każdy został przy swoim zdaniu. Część partyzantów wycofała się zatem do centralnej Polski. Część pozostała, by walczyć z Sowietami i bronić miejscowej ludności przed komunistycznym terrorem. Jednym z tych, którzy zostali, był podporucznik Anatol Radziwonik Oleg. Warto tu przypomnieć losy bohaterów, o których już mówiliśmy w programie Z Nadniemnej Berezyny. Od samego początku NKWD podjęło zakrojone na szeroką skalę działania w celu zniszczenia znanych partyzanckich komendantów, którzy mieli autorytet wśród miejscowej ludności. Jako pierwszy zginął major Kotwicz. Już 18 sierpnia 1944 roku dowodzony przez niego oddział starł się z NKWD niedaleko miejscowości Surkąty. Początkowo szczęście sprzyjało Polakom i zadali przeciwnikowi dotkliwe straty. Jednak Sowieci szybko ściągnęli posiłki. W nierównej walce zginął sam major Kalinkiewicz i blisko 40 jego podwładnych. Rannych partyzantów Sowieci dobili bagnetami. Podporucznik Czesław Zajączkowski-Ragner dał się Sowietom we znaki jeszcze w czasie okupacji niemieckiej. Dowodzony przez niego oddział wielokrotnie bił się z radziecką partyzantką, która prowadziła w okolicach Lidy akcje zaopatrzeniowe, a mówiąc wprost, grabiła i mordowała ludność polską. Już po zajęciu Lidy przez Sowietów, Ragner w liście skierowanym do komendanta garnizonu okupacyjnych wojsk w Lidzie, szefa miejscowego NKWD i przewodniczącego Lidzkiego Komitetu Wykonawczego, postawił ultimatum. W odpowiedzi na nieprzerwane aresztowania bezbronnej ludności cywilnej i zwierzęce zabijania żołnierzy Armii Krajowej, zawiadamiam was, że oddziały AK będą odpowiadały siłą. Jeżeli okupacyjne władze sowieckie będą stosować terror wobec bezbronnej ludności, oddziały Armii Krajowej przystąpią do działań odwetowych i każdy sowiecki aktywista i żołnierz będzie uważany za bandytę. Ustępstw nie było, za to likwidację Ragnera uznano za zadanie numer jeden. Podporucznik Czesław Zajączkowski zginął 3 grudnia 1944 roku w okolicy wsi Jeremicze, osaczony przez NKWD. W akcji przeciwko 12-osobowej grupie partyzantów uczestniczyło ponad 400 sowieckich żołnierzy. O zabiciu Ragnera wiceszef NKWD BSRR Siergiej Bielczenko specjalnym telegramem poinformował Józefa Stalina, co tylko podkreśla rangę, jaką resort bezpieczeństwa nadawał likwidacji podporucznika Zajączkowskiego. Kilka tygodni później w potyczce z NKWD zginął porucznik Jan Borysiewicz-Krysia. Ciało sławnego komendanta rozebrane do bielizny bolszewicy obwozili po okolicznych wsiach, pokazując w ten sposób społeczeństwu, co czeka każdego, kto nie podporządkowuje się władzy radzieckiej. Po likwidacji podporucznika Ragnera i porucznika Krysi, wrogiem numer jeden dla NKWD stał się podporucznik Anatol Radziwonik Oleg. Chociaż już wcześniej był uczestnikiem szeregu brawurowych akcji przeciwko Niemcom, nie był tak znany i popularny wśród miejscowej ludności jak Ragner czy Krysia. Jednak to właśnie Oleg przez długie lata przyprawiał Sowietów o największy ból głowy. Okazał się bowiem najbardziej skutecznym i nieuchwytnym partyzanckim dowódcą na Kresach. Żeby dowiedzieć się więcej o losie podporucznika Anatole Radziwonika, pseudonim Oleg, zapraszam Państwa do słuchania programu Z Nadniemnej Berezyny za tydzień.
Idziemy dziś na polskie szosy. Idziemy na zasadzek moc, bo chcemy zmienić wojny losy. Więc idziemy w dzień, idziemy w noc. Rebelianci, polscy partyzanci. Rebelianci, polscy partyzanci. Rebelianci, polscy partyzanci. Rebelianci. To nasz czas, to nasz czas.
Polskie podróże na Białorusi.
Tak się złożyło, że rejon mostowski na Grodzieńszczyźnie jest jednym z outsiderów, jeżeli chodzi o zachowanie spuścizny historycznej. Przetrwało tam stosunkowo niewiele zabytków, a te, które przetrwały, niezbyt przyciągają uwagę lokalnych władz. Ale mimo tego właśnie w rejonie mostowskim zachowało się jedno z najbardziej interesujących miasteczek kresowych. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam i zapraszam do odwiedzenia Łunnej. Miasteczko Łunna dziś w zasadzie nie istnieje na mapie turystycznej regionu, choć mogłoby być bardzo sławne. Jego nazwa pochodzi zapewne od bałckiego słowa łunas, bagno, albo od nazwy drapieżnego ptaka z rodziny jastrzębiowatych, błotnika, który po białorusku nazywa się Łuń. Jako miasteczko ta miejscowość funkcjonuje od 1531 roku, kiedy tutejsze dobra zostały podzielone decyzją Komisji Królewskiej na dwie części. Jedną należącą do królowej Bony i drugą do Sapiehów. Do dziś czasami funkcjonuje podwójna nazwa miejscowości – Łunna Wola. Pierwszy człon to nazwa miasteczka, druga nazwa przedmieścia. To właśnie królowa Bona wydała pozwolenie na handel w Łunnie i na otwarcie karczmy, od czego zaczął się rozkwit miasteczka. Łunnę zamieszkiwali w dużym stopniu Żydzi, stanowili ponad połowę mieszkańców. Byli to doświadczeni przedsiębiorcy, których rozwijające się biznesy stały się przyczyną aktywnego budownictwa w miasteczku na początku lat 30. XX wieku. Powstało tu wtedy wiele domów z charakterystycznej żółtej cegły. Były to nie tylko typowo wiejskie parterowe domki, ale też piętrowe budynki z bogatym zdobieniem. Dziesiątki sklepów, apteki, zakłady fryzjerskie i krawieckie, 6 kawiarni, nawet 2 restauracje. Wszystko to działało w Łunnej przed wojną, głównie dzięki Żydom. Wiele domów do dziś zachowało elementy świadczące o pochodzeniu ich właścicieli. Spotkać można m.in. gwiazdy Dawida na fasadach budynków. Z Łunnej pochodzili znani żydowscy przedsiębiorcy w pobliskim Grodnie, a także jedna z gwiazd Hollywood międzywojennego, Sylvia Sidney. Dziś Łunna to jedyny tak dobrze zachowany sztetl. W całym regionie nie ma drugiego takiego miejsca pod względem zachowania dawnej zabudowy i układu ulic. Wciąż istnieje tu około 50 murowanych budynków przedwojennych. Niestety dawna zabudowa traci dziś swoją autentykę. Budynki są tynkowane i malowane w nietypowe kolory, znikają zabytkowe rzeźbione drzwi, oryginalną stolarkę zamieniono na tanie plastikowe okna. Wiele drobnych elementów dekoru znika w czasie remontów, bo przecież zabudowa miasteczka nie figuruje na państwowej liście zabytków, więc można robić z nią co się tylko zechce. Żydowska społeczność, która przez wieki była siłą napędową życia w Łunnej, została zniszczona w czasie II wojny światowej. 2 listopada 1941 roku w ciągu jednego popołudnia wszyscy Żydzi zostali przesiedleni do getta. Rok później, 1 listopada 1942 roku, dokładnie 1549 unieńskich Żydów wywieziono do Auschwitz, skąd nie wrócili. Holokaust przeżyło tylko 15 Żydów unieńskich. Wśród ofiar Auschwitz był Zalman Gradowski z Łunnej, który sam najpierw pracował w krematorium, spisywał obozowe wydarzenia, a notatki zakopywał na terenie obozu. Zostały odnalezione i opublikowane. Zalman zginął w czasie buntu Sonderkommando w obozie w 1944 roku. Był jednym z liderów buntu. O licznej społeczności żydowskiej przypomina dziś cmentarz, gdzie zachowało się około 200 kamieni nagrobnych i pomnik ofiarom wojny. W dawnej synagodze, mocno przebudowanej, znajduje się dziś Dom Kultury. Polska obecność też zmniejszyła się znacznie w wyniku II wojny światowej. Lata 1939-1956 Polaków z Łunnej wywożono do łagrów, bądź sami uciekali przed władzą radziecką i kołchozami do Polski lub dalej na zachód. Polskie miejsca tutaj to dziś tradycyjnie kościół i cmentarz. Kościółek epoki Schyłku Rzeczpospolitej z 1782 roku to przykład dość prowincjonalnego późnego klasycyzmu. Sławny jest dzięki osobie Elizy Orzeszkowej, która tu bywała. Przecież bardzo blisko stąd opisanych przez nią w Nadniemnym Bohaterowiczów. Zachowało się tu nawet miejsce, gdzie siedziała pisarka. Pisała o tym kościółku niewielkim, ładnie zbudowanym i gustownie urządzonym w listach do przyjaciół. Na cmentarzu koniecznie trzeba odwiedzić grup rodziny Kamieńskich, właścicieli pobliskiego majątku Miniewicze i przyjaciół Orzeszkowej. Pochowany tu Jan Kamieński w okresie powstania styczniowego został cywilnym naczelnikiem powiatu grodzieńskiego. W jego dworze gromadzono broń, spotykali się powstańcy. Dwór w Miniewiczach został spalony przez żandarmów, a Jana Kamińskiego w 1864 roku zesłano na Syberię. Z zesłania wrócił dopiero w lipcu 1888. Stał się prototypem Andrzeja Korczyńskiego w Nadniemnym, a Miniewicze nazwała Orzeszkowa w powieści Korczynem. Tak wiele wątków historycznych można odkryć w, na pierwszy rzut oka, niepozornym malutkim miasteczku gdzieś w prowincji. Właśnie dlatego warto je odwiedzić. Na tym się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne podróże historyczne.
O Peggy Brown, kto Ciebie ukochać będzie umiał? 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 Jedyne, choć wciąż myślę, to ciemnopłosa dziewczyna. Nie chcę dać, czego proszę, bo dali od siebie mnie trzyma. Choć nie chcę, bo ich przysiąg nie słyszę nawet swej dumy. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Jej głos jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo. Jej twarde białe piersi leczniejsze są niż jej mleko. I sypia z pięknej tafty dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale tym snem najśmielszym tej dumy nie urażę. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto Ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto Ciebie ukochać będzie umiał? We'll be right back.
muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Sławie Przybylskiej oraz jej przebojowym utworze Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Sława Przybylska to polska piosenkarka i aktorka. Największe sukcesy odnosiła śpiewając ballady romantyczne. Wiele z tych utworów wykonywała akompaniując sobie na gitarze. Artystka urodziła się 2 listopada 1932 roku w Międzyrzecu Podlaskim. Artystyczną działalność rozpoczęła w czasie studiów. Założyła tercet żeński Syrenki, a także współpracowała jako piosenkarka z kabaretem klubu studenckiego Stodoła. W 1957 roku zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Polskiego Radia. Wkrótce też w telewizyjnym konkursie Zapraszamy na estradę jako jedyna otrzymała od wszystkich jurorów maksymalną liczbę punktów i miano polskiej Edith Piaf. Niektórzy porównywali ją także do Juliet Greco. W 1958 roku artystka została słuchaczką Studium Estradowego Polskiego Radia, w którym uczyła się sztuki interpretacji piosenki, m.in. pod kierunkiem Jerzego Abratowskiego i Aleksandra Bardiniego. W tym samym roku nagrała do filmu Pożegnania w reżyserii Wojciecha Hasa piosenkę Pamiętasz była jesień, która przyniosła jej olbrzymi rozgłos, oraz śpiewała Czerwone maki na Monte Cassino w filmie Popiół i diament w reżyserii Andrzeja Wajdy. W 1960 roku wystąpiła w filmie Zezowate szczęście w reżyserii Andrzeja Munka, wykonując piosenkę Kriegsgefangenen Post. W repertuarze miała wiele popularnych utworów, jak piosenka o okularnikach, Ach panie panowie, Widzisz mała, Ciao, ciao, bambina, czy Gdzie są kwiaty z tamtych lat. Śpiewała także piosenki w języku jidysz, m.in. Miasteczko Bełz. W latach 1974-1981 piosenkarka współpracowała z teatrem Stara Prochownia. Gościnnie występowała także w kabaretach Ulopka i Pod Egidą oraz w krakowskiej piwnicy pod Baranami. W latach 1976-1978 oraz 1982-1987 Sława Przybylska była aktorką i piosenkarką Teatru na Targówku w Warszawie. Ponadto współpracowała z teatrami warszawskimi Syrena, Bufo, Żydowski, a także Teatr Ziemi Opolskiej w Opolu. Od 1963 roku występuje z recitalami pieśni Żydów polskich. W 1992 roku uczestniczyła w berlińskim festiwalu odbywającym się pod hasłem Kobieta w pieśniach żydowskich. Rok później, jako jedyna polska artystka, wystąpiła z własnym recitalem na Europejskim Festiwalu Muzyki Żydowskiej w Leverkusen w Niemczech. Wielokrotnie występowała na festiwalach w Opolu i Sopocie. Koncertowała w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Jugosławii, Rumunii, ZSRR, Czechosłowacji, NRD, RFN, Bułgarii, we Włoszech, Francji, w Izraelu i Holandii oraz w ośrodkach polonijnych Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. W 1987 roku została wyróżniona specjalnym dyplomem i nagrodą miasta Cleveland z okazji swego 15. tournée w USA. W 2015 roku na 52. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu podczas gali z okazji 90-lecia Polskiego Radia Sława Przybylska została uhonorowana najwyższym wyróżnieniem radiowym – diamentowym mikrofonem. Dorobek artystyczny Sławy Przybylskiej jest bardzo imponujący. Wokalistka wydała w trakcie swojej kariery aż 16 różnych płyt. 2 listopada 2022 roku artystka obchodziła 90. urodziny. Mimo swojego wieku nadal stale koncertuje, a na scenie zaraża energią i radością. Przebój, który za chwilę usłyszymy, to polska wersja antywojennej piosenki z 1960 roku, skomponowanej przez amerykańskiego piosenkarza i aktywisty Petera Seegera. Inspiracją Seegera był tekst ukraińskiej piosenki ludowej, wspomnianej w powieści pod tytułem Cichy Don. Wersja Sławy Przybylskiej zawiera słowa napisane przez Wandę Sieracką, autorkę m.in. przeboju Nie płacz, kiedy odjadę. przed państwem, gdzie są kwiaty z tamtych lat.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat, jasne kwiaty? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, każda z dziewcząt wzięła kwiat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty? Gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak? Wie, czy było tak?
Z nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresja24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu Białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj, nie. Bo przyjaciela traciłbyś. Bo przyjaciela straciłbyś, tak jak ja. Nie.
znałeś. Nie. Lubiłeś tylko czasem posłuchać jak gra. A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on?
Na blusa.